Jezus na 6 dni przed Paschą zatrzymał się w Betanii, w domu swoich serdecznych przyjaciół Marty, Marii i Łazarza. Betania to miejscowość odległa od Jerozolimy około 3 kilometrów. O wydarzeniach, które miały tam miejsce, mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji. Następnego dnia Jezus udaje się do Jerozolimy. W stolicy przebywają już tłumy pielgrzymów, zjeżdżających się na święto Paschy. Przeczytajmy 12 wiersz i następne 12 rozdziału Ewangelii Jana. Następnego dnia tłum pielgrzymów, który przybył na święta, dowiedział się, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Wzięli więc gałązki palmowe, wyszli mu na spotkanie i wołali: Hosanna! Chwała temu, który przychodzi w imieniu Pana, Królowi Izraela. A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego. Tak bowiem napisano: Nie bój się, córko Syjonu, oto król twój przybywa na grzbiecie osiołka. Pamiętamy, że w Ewangelii Mateusza Jezus ukazany jest w pełni jako król Izraela. Nazwał go tak już jeden z mędrców, którzy przybyli do Betlejem, by oddać mu hołd. Teraz Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku i wypełnia się prorocze słowo Zachariasza: Wesel się bardzo, córko Syjonu, wykrzykuj, córko jerozolimska, oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako Mesjasz, jako król Żydów, ale Żydzi nie przyjmują go jako swego króla. Wprawdzie tłumy wołają: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, ale jest to tylko chwilowy, świąteczny entuzjazm. Wkrótce Jezus zostanie odrzucony przez swój naród i zawiśnie na krzyżu. Z początku uczniowie Jezusa nie rozumieli tego, czytamy dalej. Ale gdy Jezus dostąpił pełni chwały, przypomnieli sobie, że to o Nim napisano i dla Niego to uczynili. Apostoł Jan spisał swą Ewangelię kilkadziesiąt lat później i wyznaje, że wtedy nie rozumiał, co wydarzyło się tego dnia. Nikt z uczniów Jezusa nie rozumiał wtedy sensu tych wydarzeń. Dopiero gdy Jezus zmarł na Golgocie, a potem powstał z martwych i został wywyższony, uczniowie pojęli, że Jezus przybył do Jerozolimy jako król, żeby umrzeć za swój lud. Gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to wszystko o Nim było napisane. Wszyscy, którzy byli z Jezusem wtedy, gdy wywołał Łazarza z grobu i przywrócił mu życie, rozgłaszali, co się stało. Dlatego pielgrzymi dowiedzieli się, że to Jezus dokonał cudu i wyszli mu na spotkanie. Faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, nic z tego. I tak wszyscy poszli za Nim. Sytuacja jest bardzo napięta. W każdej chwili może nastąpić wybuch. Jerozolima wypełniona jest po brzegi tłumami pielgrzymów. Ci ludzie dowiedzieli się o cudzie wskrzeszenia zmartwych, którego dokonał Jezus. Są podekscytowani. Chcieliby zobaczyć Łazarza. Wiwatują na cześć Jezusa. Ale właściwie nie są tak naprawdę zainteresowani Jego osobą. Tym, kim On jest. Fascynuje ich cud, którego Jezus dokonał. Faryzeusze są zaniepokojeni. Chcą przecież zabić Jezusa. A jak tu zabić człowieka, którego tak entuzjastycznie witają tłumy? Jednak entuzjazm tłumów szybko opadnie. Ci sami ludzie wkrótce będą wołać: Precz z Nim! Ukrzyżuj Go! Wśród pielgrzymów, którzy przyszli na świąteczne obrzędy, byli także Grecy. Czytamy dalej. Oni to zwrócili się z prośbą do Filipa z Betsaidy Galilejskiej. Chcemy poznać Jezusa. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a potem obaj poszli do Jezusa, by mu to powiedzieć. do Jerozolimy przybyli Grecy należący do pogan, tych, którzy bali się Boga. Mogli oni przebywać w świątyni, ale tylko na dziedzińcu dostępnym dla pogan. Stąd proszą Filipa o umożliwienie im rozmowy z Jezusem przebywającym wewnątrz świątyni. Filip to greckie imię i prawdopodobnie dlatego zwrócili się z tą prośbą właśnie do niego. Filip poprosił o pomoc Andrzeja i razem udali się do Jezusa. Czytamy dalej. Jezus zaś tak odpowiedział: teraz nadeszła godzina chwały dla Syna Człowieczego. Zapewniam was, jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze wrzucone w ziemię, pozostaje pszenicznym ziarnem. Jeśli obumrze, przynosi wielki plon. Kto zbytnio ceni swe życie, ten je straci. Kto nie ceni swego życia na tym świecie, ten zachowa je dla wieczności. Kiedy Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, oznacza to, że chce powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Grecy chcieli spotkać się z Jezusem, bo usłyszeli o nim od innych. Zapewne ktoś im opowiedział o cudach, których dokonuje, a na pewno powiedziano im o cudzie wskrzeszenia zmartwych Łazarza, bo o tym wydarzeniu było wtedy najgłośniej. Ale Jezus kieruje ich wzrok, tak jak i wzrok swoich uczniów, na Golgotę, na krzyż. Chrystus mówi: nadeszła moja godzina. Jaka godzina? Godzina, dla której On, Syn Boży, zstąpił z wieczności na ziemię. Godzina, ku której zmierzało całe Jego ziemskie życie. Jezus znajduje się już w cieniu krzyża. Krzyż był w tamtych czasach znakiem wielkiej hańby i wyklęcia. Na krzyżu ginęli najwięksi przestępcy. Krzyż to ówczesna szubienica, szafot, krzesło elektryczne razem wzięte. Jezus był posłuszny Ojcu aż do śmierci na krzyżu, napisze później apostoł Paweł. Dlaczego? Gdyż zgodził się przyjąć na siebie grzech całego świata. Jezus wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan: Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Potem Jezus powstał z martwych w mocy i chwale. Aby doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Czytamy w liście do Hebrajczyków. W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa widzimy Bożą chwałę. Dlatego Jezus mówi: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. On został uwielbiony, kiedy zmarł za ciebie i za mnie. Został uwielbiony, gdy powstał z grobu. Boże miłosierdzie, przebaczenie, odpuszczenie grzechów, zbawienie, wieczne życie – to wszystko jest Bożym darem, wspaniałym darem danym nam dzięki dziełu, którego dokonał Jezus, który umarł za nas na krzyżu, powstał po 3 dniach z martwych, zwyciężył śmierć, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Jezus ilustruje tę wielką prawdę biblijną obrazem ziarna pszenicy zasianego w ziemię. Obumiera ono, ale potem wyrasta z niego kłos pełen nowych ziaren. Ziarenko musi obumrzeć, żeby wydać obfity plon. Zapewniam was, mówi Jezus, jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze wrzucone w ziemię, pozostaje pszenicznym ziarnem. Jeśli obumrze, przynosi wielki plon. Kto zbytnio ceni swe życie, ten je straci. Kto nie ceni swego życia na tym świecie, ten zachowa je dla wieczności. Wielu ludziom wydaje się, że poznają Jezusa, że widzą Jego postać, gdy czytają Ewangelię i śledzą wydarzenia, które miały miejsce w Jego życiu. Owszem, poznają historyczną postać Jezusa, ale nie poznają Jezusa jako żywego Pana i Boga. nie poznają Jezusa, dopóki nie zrozumieją znaczenia Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. I dopóki nie dostrzegą, że zmarł On i zmartwychwstał dla nich. Pan Jezus zmarł śmiercią odkupieńczą, śmiercią zastępczą, zmarł zamiast nas. Oddał swoje życie, byśmy my mogli żyć. Drogi przyjacielu, nie zobaczyłeś Jezusa, nie ujrzałeś Go, nie poznałeś, jeśli nie dostrzegłeś, że zmarł On zamiast ciebie, że zmarł z powodu twoich grzechów. Jezus odpowiada Grekom, że o wiele ważniejsze jest to, by dostrzegli w Nim Zbawiciela, by dostrzegli w Nim Chrystusa, Bożego Syna, niż to, by oglądali Go oczami fizycznymi. O wiele ważniejsze jest to, by zrozumieli, że przyszedł tu po to, by umrzeć i by zrozumieli, dlaczego musi umrzeć. Ziarno wrzucone w ziemię umiera, ale z niego wyrasta kłos ze zwielokrotnioną ilością ziaren. Jezus umrze, ale powstanie z martwych, a dzięki Niemu powstanie też z martwych wielu innych. Wszyscy ci, którzy Mu zaufają. To jest prawda, którą musi dostrzec każdy człowiek, każdy z nas. Pan Jezus pragnie uświadomić nam jeszcze jedną bardzo istotną prawdę. Mówi, ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Pan Jezus rysuje tu kontrast pomiędzy dwoma postawami. Mówi o tych, którzy kochają życie polegające na używaniu, radowaniu się rzeczami tego świata. Satysfakcję ludziom o takiej postawie sprawia zaspokajanie swoich zmysłów, swoich pragnień i pożądań. Wielu ludzi kocha życie w tym sensie, o jakim mówi tutaj Jezus. Ludzie zaspokajają swoje ambicje i żądze, zdobywając sławę, majątek, pozycję, władzę, prowadząc bujne życie erotyczne, upijając się, podróżując, bawiąc się i dbając o to, by sprawiać sobie jak najwięcej przyjemności. Kto kocha takie samolubne, skoncentrowane na sobie i nastawione na własne korzyści i własne przyjemności życie, traci życie. Pewnego dnia umrze. To Jezus ma na myśli, mówiąc, ten, kto kocha swoje życie, traci je. Potem Pan Jezus mówi o całkiem innej postawie. Postawie, która kontrastuje z tą pierwszą. Jego słowa brzmią niezwykle. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Te słowa znaczą, kto nie żyje dla rzeczy tego świata, kto nie żyje dla sławy, kto nie żyje dla pieniędzy, nie żyje li tylko dla przyjemności własnej, dla zrealizowania swoich ambicji i swoich żądz, zachowa swe życie na zawsze. Będzie to życie wieczne. To życie z Jezusem, to życie z Bogiem. Życie to możliwe jest dlatego, że ziarnko pszeniczne zasiane w ziemię obumiera i rodzi się nowe życie. Tym ziarnkiem jest Jezus Chrystus. W Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest nowe życie. Jest nasze życie. Musimy ukryć się w Nim. Ukryć się w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zachować swoje życie. Tylko Jezus Chrystus może nas zbawić. Gdy ktoś chce mi służyć, mówi dalej Jezus, niech idzie w moje ślady. Wtedy mój sługa będzie tam, gdzie ja będę. Mój Ojciec wynagrodzi tego, kto mi służy. Jezus wzywa słuchających Go ludzi do pójścia za Nim. Chrystus podąża już w kierunku krzyża. Tam złoży w ofierze swoje życie, a po trzech dniach powstanie z martwych. Pan Jezus obiecuje, że gdzie On będzie, tam będzie i Jego sługa. I dodaje, a jeśli ktoś służy Mnie, mój Ojciec go uczci. Drogi przyjacielu, czy służysz Jezusowi? Ogarnia mnie teraz niepokój. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, ratuj mnie przed tym, co mnie czeka w tej godzinie? Nie. Przecież przyszedłem ze względu na tę godzinę. Jezus mówi o swoim lęku. Jak niezwykle brzmią te słowa w Jego ustach. Śmierć. Śmierć Jezusa na krzyżu była czymś, czego nie potrafimy do końca pojąć. Nie możemy z niczym porównać cierpienia Syna Bożego, konającego na Golgocie. Złożone tam na Niego zostały grzechy całego świata, każdego człowieka. Mój i Twój grzech także został złożony na Niego. Prorok Izajasz mówi o Nim: był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Zgładzono Go z krainy żyjących, za grzechy ludu został zbity na śmierć. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Został zmiażdżony cierpieniem. Mimo że Jezus był doskonały, że był bez grzechu, święty, został dla nas uczyniony grzechem. Na krzyżu stało się coś, czego nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem. Nie potrafimy się wczuć w cierpienie Jezusa, bo cierpienie Bożego Syna, na którego włożono wszystkie grzechy i brudy całego świata, jest niewyobrażalne. Nie można go porównać z niczym innym. W krzyżu dostrzegamy Bożą chwałę. Apostoł Paweł pisze: będę się chlubił z krzyża Pana, Jezusa Chrystusa, bo dzięki Niemu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W krzyżu dostrzegamy Boże dzieło, Bożą chwałę. Nie chodzi tu o krzyż jako przedmiot. Nie chodzi tu o krzyż jako amulet. Nie, chodzi o krzyż Jezusa Chrystusa, ten, na którym Jezus oddał życie za Ciebie i za mnie. Na Golgocie zamanifestowała się Boża chwała, Boża moc. Drogi przyjacielu, jeśli chcesz być zbawiony, musisz zawierzyć Jezusowi, musisz Mu zaufać. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, uczy Nowy Testament. A jeśli Mu zaufasz, Twoje życie ulegnie przemianie. Bądź na to gotowy. Będziesz przebywał tam, gdzie jest Twój Zbawiciel i Pan. To znaczy, pójdziesz w Jego ślady. Będziesz chodził Jego drogami. I ostatnia dzisiaj myśl. Nasze zbawienie nie jest czymś tanim, czymś łatwym. Bóg Ojciec musiał złożyć w ofierze swego Syna. Jezus Chrystus musiał przyjąć na siebie cały ogrom ludzkiego grzechu. Musiał zostać uczyniony grzechem, żeby nas odkupić. Gdyby była taka możliwość, by uniknąć krzyża, Jezus poprosiłby o to swego Ojca. Jezus wiedział jednak, że nie ma innej drogi, żeby nas oczyścić z grzechu, niż wziąć nasz grzech na siebie. Nie jest to tania łaska. Nie jest to tani dar zbawienia dla Ciebie i dla mnie. Jest on bardzo drogi. Kosztował życie Jezusa Chrystusa. Jezus, mimo że wzdryga się na myśl o godzinie, w której zostanie uczyniony grzechem, mówi: ogarnia mnie teraz niepokój. Cóż mam powiedzieć? Ojcze, ratuj mnie przed tym, co mnie czeka w tej godzinie? Nie. Przecież przyszedłem ze względu na tę godzinę.